Dzisiaj chciałbym na samym początku, na wstępie powiedzieć o światopoglądach. Bo żyjemy w tym świecie i bardzo dużo ludzi ma różne poglądy na temat istnienia świata, na temat Boga. My czasami nie wiemy o tych światopoglądach istniejących na tym świecie, ale jest dużo tych różnych światopoglądów. Kiedyś to, jak tylko rozpoczynała się działalność Kościoła w czasach apostolskich, bardzo takim nurtem był, który starał się obalić prawdy biblijne i sprawy Kościoła, to był agnostycyzm. Agnostycyzm zakłada, że możliwości ludzkiego poznania są ograniczone, a człowiek nigdy nie będzie w stanie posiąść obiektywnej, prawdziwej wiedzy na temat rzeczywistości. I teraz, jak my spotykamy się z ludźmi, to zobaczmy, w świecie chrześcijańskim bardzo jest dużo takich agnostyków, bo mówią tak: a kto to wie, co będzie po śmierci? A czy to Bóg jest, czy Go nie ma? Zobaczmy, ludzie, chrześcijanie tak mówią. A co będzie z nami? Nie wiemy. Oto właśnie jest taki nurt agnostycyzmu. To jest taka niepewność, niewiedza, brak poznania Bożego Słowa. Następnym jest taki nurtem, który bardzo się rozpowszechnił na naszym świecie, to jest ateizm. Ateizm to bardzo dużo ludzi jest, którzy mówią, że w ogóle nie wierzą w istnienie Boga jako Stwórcy i że świat powstał sam z siebie na podstawie wybuchu. Zobaczmy, co się dzieje. To jest straszne, jeżeli człowiek nie doświadcza tej Bożej łaski i miłości Bożej. Taki człowiek nie ma sensu życia. Następnym poglądem to jest deizm. Deizm to pogląd uznający istnienie Boga, ale negujący Jego ingerencję w ludzkie sprawy. Deiści pojmują Boga nieosobowo. Ich zdaniem stworzył On świat, wszystkie byty materialne i rządzące nim prawa, na tym jednak Jego rola się kończy. Bóg nie interesuje się losami świata. Nie wysłuchuje modlitw, nie ingeruje w ludzkie życie, ludzką egzystencję. Tak mówi deizm. I są tacy ludzie z takimi poglądami, że uważają, Bóg zostawił człowieka, tylko stworzył tak, zostawił to wszystko na pastwę losu. Uruchomił ten świat i się nie interesuje. Następnym jest egzystencjonalizm. Absurdem jest, żeśmy się urodzili i absurdem jest, że umrzemy. Tak mówi egzystencjonalizm. Stwarza to poczucie samotności, zagubienia, zagrożenia w świecie, poczucie beznadziejności istnienia, lęku, a zwłaszcza lęku przed śmiercią, bo człowiek nie wie gdzie idzie. To jest taki pogląd, który nie ma żadnej dla człowieka nadziei. Nie wie, czego tu jest na tym świecie i po co się narodził. Następnym takim poglądem to jest humanizm. To jest postawa moralna, intelektualna, zakładająca, że człowiek jest najwyższą wartością i źródłem wszelkich innych wartości. To jest prąd umysłowy i kulturalny okresu odrodzenia, przeciwstawiający się teocentrycznej kulturze średniowiecznej, zainteresowanie człowiekiem i życiem ziemskim. Tak właśnie wpajała kiedyś mnie wychowawczynia w szkole, kiedy chodziłem do liceum, że połóż nadzieję na to ziemskie życie, ucz się dobrze, zdobyć to będziesz wykształcenie i będziesz dobrze żył tu na ziemi. A to, co dalej, to nie jest ważne. Nie wiem, już chyba nie żyje ta pani profesor moja, ale później widziałem, bo tam cmentarz jest koło mnie i siostra jej zmarła, to ciągle chodziła na cmentarz. Nie wiem, czy uwierzyła trochę, czy nic nie uwierzyła. Czasami spotykałem się z nią, rozmawiałem, ale nie wiem, co dalej się z nią stało, jak to życie jej dalej się zakończyło. Następnym takim poglądem jest panteizm. On neguje istnienie Boga osobowego, głosi zaś przenikanie absolutu we wszystkim. Substancje, jakie istnieje. Panteizm często łączy się z ideami rozumu i rozwoju wszechświata, jedności, wieczności oraz żywości świata materialnego. Czyli to neguje istnienie Boga osobowego. Czyli tak jakby Bóg jest wszędzie. W roślinach, w człowieku, tak samo i w słonku, czy księżycu, czy całym wszechświecie. Wszędzie jest, ale nie jest osobowym Bogiem. I nie ma tutaj też żadnej nadziei, niepewności co do tego życia po śmierci. Następnym jest nihilizm. To jest postawa zwana nihilizmem. Prezentują osoby pozbawione jakiejkolwiek wiary w dokonania ludzkości. Odrzucają przy tym wszelkie wartości wierzenia. Dodatkowo nihiliści nie wierzą także w celowość życia, a we wszystkim dopatrują się braku sensu. Wszystko, w co wierzą, to ich własna prawda, do której dochodzą za pomocą własnych rozmyślań i zapewne uważają jedynie to, czego nie da się podważyć nauką. Najwięcej nihilistów znajduje się zatem wśród ateistów oraz naukowców. Kiedyś jak głosiłem Chrystusa, Boże prawdy, to spotykałem się z takim człowiekiem, który był kowalem nieraz. I on trochę handlował końmi, pomagał mi kiedyś konie czyścić kopyta. Takim był człowiekiem z ludzkiego punktu widzenia pozytywnym, dlatego że pomagał ludziom. Ale jak z nim rozmawiałem na temat Boga, to on tak przymrużał jedno oko i tak patrzył z góry na mnie. To jest taki człowiek nihilista, człowiek, który myśli i dopatruje się braku sensu tego życia, ale z jednej strony myśli, cały czas rozmyśla, co to jest. I tylko o własnych poglądach myśli. A to, co ktoś się mówi, to on nawet na to nie zwraca uwagi. Następnym to jest relatywizm. Relatywizm to istnieje przeważnie w sądach. To jest prawdziwość pojęta relatywnie, przeciwstawiana jest absolutyzmowi w koncepcji prawdy, zgodnie z którą prawdą jest sąd prawdziwy. Ma charakter bezwzględny, absolutny, a więc niezależna od wyżej wymienionych czynników. Tak pojęta prawdziwość przysługuje sądom niezależnie od możliwości jej rozpoznania. Sądy, widzimy, mają władzę nad człowiekiem, taką tutaj na ziemi. I co sąd zdecyduje, to już tak ma pozostać. I to relatywizm się nazywa. Ale my, jak widzimy, do tych ruchów nie należymy. Nie należymy do takich światopoglądów. nasz światopogląd jako ludzi wierzących jest zupełnie inny. My pokładamy swoją nadzieję w Bogu jako Stwórcy, mamy Pismo Święte, które nam o tym wszystkim mówi. Mało tego, są proroctwa, które się wypełniły i wypełniają się, i to, co wszystko zostało zapisane w Piśmie Świętym, jest rzeczywistą prawdą, i prawdą jest to, że Bóg stworzył nie tylko wszechświat, nie tylko aniołów, ale też człowieka. A nasze pochodzenie jest też od Boga, czyli od Adama i Ewy, ale na obraz i podobieństwo Boże stworzył Bóg człowieka. Czyli jesteśmy dziećmi Bożymi. Zobaczmy, jakie są różne światopoglądy na tym świecie. I takie życie prowadzi człowieka do moralności, do sensu, które nabiera to w naszym życiu. My mamy sens tego życia. Dla nas to życie jest bardzo wartościowe i cenne. Dlatego, że my mamy nadzieję na życie wieczne. Wiemy, jakie jest nasze przeznaczenie. Że Bóg nas przeznaczył do tego, żebyśmy tutaj rozgłaszali tą dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, żyli tym Słowem Bożym jako dzieci Boże i też wpajali to w swoje rodziny, dla swoich dzieci i przekazywali dla wszystkich ludzi, którzy chcą znać tę prawdę. My wiemy, że będziemy żyć wiecznie. Wiecznie. W Bożym Królestwie. Dla nas śmierć to nie jest strach. Poczucie jakiejś beznadziejności. To, że się kończy to życie na ziemi i to koniec. Nie. Dopiero się rozpoczyna te nowe życie z Bogiem wraz i z Jezusem Chrystusem w Jego Królestwie. Zobaczmy, jak człowiek wierzący różni się od tych różnych innych światopoglądów. Że ma nadzieję, że wie, czego żyje, po co tu przyszedł i dlaczego. Biblia, zobaczmy, wszystko to dla nas mówi. Ale nie tylko Biblia, bo Biblia to jest tylko słowo, litera, ale też działanie Ducha Świętego, który dotyka naszego serca. Ten świat cały, który nas otacza, przecież to wszystko świadczy o Bożym stworzeniu, Bożej łasce i Bożej miłości. Doświadczamy Boga na co dzień w naszym życiu. Rozmawiamy z Bogiem poprzez modlitwy, śpiewając psalmy, pieśni duchowe. Radujemy się tą obecnością Bożą w naszym życiu. Dla nas to nie jest życie beznadziejne, pustka, jakaś nicość, rozpacz, tylko radość. Radość, że Bóg dał początek naszego życia i opiekuje się nami i doprowadzi nas do tego życia wiecznego i dziedziczenia Bożego Królestwa. To jest wielkim błogosławieństwem. Ale dla tego świata, dla tych bezbożnych ludzi, jak to czytałem w psalmie, że głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga, będzie straszliwy Boży sąd. I wieczne cierpienie, oddalenie na zawsze od Bożego oblicza. To straszne jest. Ale człowiek ma wolną wolę wyboru i Bóg takim człowieka stworzył i ma chcesz wybierać dobro albo zło, życie albo śmierć. A przecież Bóg chce każdemu człowiekowi dać życie wieczne. Przez to dał tą ofiarę Jezusa Chrystusa, tą wielką łaskę i miłość. Pokazał to dla ludzi tutaj, żyjąc na ziemi. Sam Jezus Chrystus przekazał to wszystko, te Boże prawdy. Ale wiemy, jak Go potraktowano i w końcu ukrzyżowano. Ale Jezus zmartwychwstał i żyje. Jak wiemy, siedzi po prawicy Bożej i wstawia się za nami, jako tymi, którzy potrzebują wsparcia, Bożej pomocy i opiekuje się nami jako swoimi dziećmi. Chciałbym teraz sięgnąć do pierwszej Księgi Mojżeszowej, do 19 rozdziału, gdzie jest mowa o zniszczeniu Sodomy i Gomory. Dlaczego chciałbym mówić o tym? Bo to jest przykład, jak Piotr mówi, przykład tego, że będzie w końcu zniszczony ten bezbożny świat i ogniem spalony. Tak jak to było w czasach Sodomy i Gomory. Z powodu bezbożności grzesznych ludzi. Czytamy tutaj od pierwszego wiersza, 19 rozdział. Pod wieczór przyszli dwaj aniołowie do Sodomy, a Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy ich Lot ujrzał, powstał, by wyjść na ich spotkanie. I pokłonił się aż do ziemi i rzekł: proszę, panowie moi, wstąpcie do domu sługi swego i przynocujcie, umyjcie nogi wasze, a wczesnym rankiem wstaniecie i możecie pójść drogą swoją. I odpowiedzieli: nie, będziemy nocowali na dworze. Lecz on bardzo nalegał na nich i wstąpili więc do niego i weszli do domu jego, a on wyprawił im ucztę, upiekł prześniaki, jedli. Zanim się położyli, mieszkańcy miasta, mężowie Sodomy, od najmłodszego do najstarszego otoczyli dom, cała ludność z najdalszych stron. Wywołali Lota i rzekli do niego: gdzie są ci mężowie, którzy przyszli do ciebie tej nocy? Wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi poigrali. Wtedy Lot wyszedł do nich do bramy, zamknął drzwi za sobą i rzekł: bracia moi, proszę, nie czyńcie nic złego. Oto mam dwie córki, które jeszcze nie poznały mężczyzny. Wyprowadzę je do was, a wy czyńcie z nimi, co wam się podoba. Tylko tym mężom nic nie czyńcie, bo weszli pod cień strzechy mojej. Tutaj widzimy, że Lot odgrywał ważną rolę w tym mieście, w Sodomie, dlatego że siedział w bramie, a to świadczy, że on był sędzią, czyli ważną rolę odgrywał w tym mieście. Ludzi też chciał naprowadzić na tą drogę posłuszeństwa Bogu, ale widzimy, że ludzie ci byli źli, nie chcieli stosować się do zasad miłości i Bożej łaski. W nich myślach było straszne bezeceństwo i grzech, który dzisiaj nazywa się Sodomią. Lot widzimy, że był gościnny. W tamtych czasach kiedyś to było tak, jeżeli ktoś przybyło z jakiegoś nieznanego miejsca, czy stron, czy z innego miasta, to trzeba było takiego człowieka przyjąć na nocleg, ugościć, zatroszczyć się o niego. I tutaj Lot widzimy, że nie wie, kto to. To normalni ludzie przyszli. Nie wiedział, że to aniołowie. Ale on chciał ich ugościć i też to uczynił. Przygotował dla nich gościny. A tutaj widzimy, że mieszkańcy z tego miasta, od najmniejszego do najstarszego, przybyli pod dom Lota i zobaczmy, jakie bezecne myśli w ich sercach, żeby znęcać się nad tymi ludźmi, żeby z nimi się poswobolić, pobawić. Straszne to jest. A Lot nawet poświęca swoje córki. Czy ktoś by chciał poświęcić swoje córki, dlatego żeby zostały zbezczeszczone? A Lot gotów był dla tych przybyszy poświęcić. A tutaj widzimy, że to nie byli zwykli przybysze, ale sami aniołowie. Lecz ci ludzie nie mieli zamiaru ustąpić i chcieli koniecznie, żeby zrobić tą podłą rzecz. Tutaj jak widzimy, że to Bóg sprawdzić chciał to miasto i dowiedzieć się, czy rzeczywiście w tym mieście takie zło i bezbożność istnieje. Bóg zanim cokolwiek czyni, to najpierw posyła kogoś, kto uprzedzi o tym, że Bóg pokara tą miejscowość, czy ten kraj, czy to miasto, czy ten świat za bezbożne postępowanie. Takim, jak wiemy, był Noe, takim też był Lot, tutaj widzimy w tym urywku, że on ostrzegał, ale nikt w to nie chciał wierzyć. I dalej czytamy od 9 wiersza, ale oni odparli, idź precz. I mówili, jeden jedyny przyszedł tu jako przybysz, a teraz chce być sędzią. Postąpimy z tobą gorzej niż z nimi. Potem bardzo napierali na tego męża, na Lota i podeszli, aby wyłamać drzwi. Ale owi mężowie wysunęli ręce swoje i wciągnęli Lota do domu, a drzwi zamknęli. A mężu, którzy byli u drzwi domu, od najmłodszego do najstarszego porazili ślepotą, także daremnie się trudzili, by znaleźć drzwi. Wtedy mężowie rzekli do Lota, kogokolwiek masz tu jeszcze w tym mieście, zięciu, synu lub córki oraz wszystko to, co ciebie należy, wyprowadź z tego miejsca. Zniszczymy bowiem to miejsce, gdyż głośna jest na nich skarga przed Panem i posłał nas Pan, abyśmy je zniszczyli. I wyszedł tedy Lot i powiedział zięciom swoim, którzy mieli pojąć jego córki za żony, mówiąc, wstańcie, wyjdźcie z tego miasta, bo Pan zniszczy to miasto. Ale zięciom wydawało się, że żartuje. Tutaj mówi się o tym, że Lot nie był stanowczy w tym wszystkim, co mówił, i uważali jego, że on żartuje. I zobaczmy, jeżeli my, jako ludzie wierzący, mamy wątpliwości co do naszej wiary, co do naszych poglądów, naszego postępowania, to nigdy my nie oświecimy ludzkich umysłów. Ale ludzie myślą, że my żartujemy po prostu. To jest poważne ostrzeżenie dla nas, że my nie możemy żartować sobie z wiary, z Boga, że mówimy coś, co nie jest pewne. Szkoda tutaj Lota, widzimy, że uważali jego zięciowie, że on żartuje sobie. Ale Bóg niczego nie uczynił z tym miastem, zanim nie uratował jego i jego rodziny. Bóg widzi tych, którzy są jego. I mimo tego, jakim on tam był świadectwem, Bóg jego ratuje. Bo to był jedyny człowiek tam w tym mieście, który w miarę możliwości polegał na Bogu. I dalej widzimy, co się dzieje, że rodzina Lota nie chce stamtąd się wynieść. A gdy wzeszła zorza, przynaglali aniołowie Lota, mówiąc: wstań, weź żonę swoją i dwie córki, które się tu znajdują, byś nie zginął wskutek winy tego miasta. Lecz gdy się ociągał, wzięli go owi mężowie za rękę i żonę jego za rękę i obie córki jego za rękę, bo Pan chciał go oszczędzić, i wyprowadzili go i pozostawili poza miastem. A gdy ich wyprowadzili poza miasto, rzekł jeden: ratuj się, bo chodzi o życie twoje. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się w całym tym okręgu. Uchodź w góry, abyś nie zginął. Ale odrzekł do nich: nie, panie, oto sługa twój znalazł przychylność w oczach twoich i okazałeś wielką łaskę wobec mnie, zachowując mnie przy życiu, lecz ja nie zdążę ujść w góry, zanim mnie nie dosięga mnie nieszczęście i umrę. Oto jest miasto w pobliżu, do którego mogę uciec. Jest ono małe, pozwól mi, proszę, tam uciekać. Choć jest ono małe, w nim ocalę życie. I rzekł do niego: oto w tej sprawie biorę wzgląd na ciebie. Nie zniszczę tego miasta, o którym mówiłeś. Schroń się tam szybko, bo nie mogę nic uczynić, dopóki tam nie wejdziesz. Dlatego to miasto nazywa się Soar. Gdy słońce wzeszło nad ziemią, Lot wszedł do Soaru. Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia, sam Pan z nieba, i zniszczył owe miasta i cały okręt i wszystkich mieszkańców owych miast oraz roślinność ziemi. Lecz żona Lota obejrzała się za siebie i stała się słupem soli. Abraham zaś, wstawszy wcześnie rano, udał się na to miejsce, gdzie stał przed Panem, i spojrzawszy na Sodomę i Gomorę i na całą tę okolicę, ujrzał, że dym wznosił się z ziemi jak dym z pieca. A Bóg, niszcząc miasta tego okręgu, wspomniał na Abrahama i ocalił Lota od zagłady, gdy niszczył miasta, w których mieszkał Lot. Tutaj widzimy jeszcze, że było wstawiennictwo Abrahama za swego bratanka Lota, bo prosił Boga, prosił jednego z tych aniołów, którzy przyszli do niego. Mówi się, że to był sam Pan, ten jeden w towarzystwie tych dwóch. Nie wiemy dokładnie, jak to było. Niektórzy mówią, że to była cała Trójca Święta. Nie wiemy. Można przypuszczenia snuć, ale tutaj jest napisane, że to byli aniołowie. Widzimy więc, co się stało. Lot i jego rodzina nie chce opuścić tego miasta, mimo to, że widzą straszne zagrożenie. Widzą to, że im grozi śmierć od mieszkańców miasta. Bóg chce ich ratować przez tych aniołów, ale oni się ociągają. Te ziemskie dobra czasami tak przytłaczają ludzkie życie, że człowiek gotów życie poświęcić na te dobra materialne. Ale dla nas najważniejsze jest to życie wieczne. To jest najważniejsze. Bo tutaj to jest tylko pielgrzymka, krótki okres czasu. My mamy o tym pamiętać. Nie budujmy tak domów, żeby myśleli się, że to na wieczność. Czasami jak robi się remonty, to trzeba bardzo dokładnie, skrupulatnie to wszystko zrobić. Robi się tak, jakby to na wieki było. Ale później jakiś okres czasu mija, znowu to łamiemy, wyrzucamy i na nowo robimy. Czy to trzeba aż tak dokładnie wszystko robić? A nie wiemy, co może spotkać nas w przyszłości. Mogą przyjść jakieś kataklizmy, powodzie, jak się dzieją, czy wichury, które rozwalają domy. Dzieją się na tym świecie różne rzeczy. Wojny. Ale człowiek jest tak już do tego przystosowany, że nie zastanawia się, nie myśli nad tym. Buduje to, jakby to miało być kolebką jego życia i też życia jego dzieci, wnuków czy prawnuków. To tak jak naród izraelski wyszedł z Egiptu, ale chcieli z powrotem wrócić, bo tam mieli swoje domostwa, dobre życie, chociaż byli w niewoli, ale mieli jakąś własność. Chcieli tam wrócić. Nie chcieli iść do ziemi obiecanej. A tam mieli być wszystko. Było im zapewnione przez Boga. I to jest dla nas też do zastanowienia. Przecież my nic z tego świata nie wzięliśmy i z tego świata nie zabierzemy. Mamy tak żyć tutaj, żeby korzystać z tych dóbr, które nam Bóg daje i żeby to służyło dla społeczeństwa, dla sprawy Bożej. Tak trzeba żyć. To wszystko ma służyć dla dobra wspólnoty, ludzkości, Kościoła. Żeby Bóg nam w tym wszystkim błogosławił i wiedział, że my to życie prowadzimy tutaj na ziemi jako pielgrzymi, jako ci, którzy podążamy do tej wiecznej ojczyzny w niebie. Widzimy, że żona Lota tak żałowała tych dóbr materialnych, że się odwróciła, a może jeszcze żałowała tych ludzi, z którymi miała bliskie stosunki, przyjaciół, znajomych. U Boga nie ma przyjaźni z tym bezbożnym światem. A my czasami mamy bardzo dużo takich przyjaciół, którzy są w stanie nawet, i to bywa dla nas wielkim zagrożeniem, żeby sprowadzić nas na grzeszną, złą drogę, odprowadzić od Boga. Trzeba wystrzegać się takich przyjaciół. Dla nas najlepszym przyjacielem to jest Jezus. My mamy obracać się wśród ludzi wierzących, a niewierzących ludzi karcić i prowadzić ich do pokuty, do upamiętania, jeżeli to jest możliwe. Bo wiemy, że nie każdemu da się powiedzieć o Bogu, dlatego że ludzie są też nieraz wrogo nastawieni do nas. Nie znając tego, że przyjdzie na nich ten czas sprawiedliwego sądu Bożego. O tym też mówił niejednokrotnie do faryzeuszy Jezus, jak był tutaj na ziemi, jak czytamy to w Ewangeliach. Przeczytam z Ewangelii Łukasza 17 rozdziału od 20 wiersza. Zapytany zaś przez faryzeuszu, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić, oto tu jest, albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Rzekł też do uczniów: przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. I będą mówić do was: oto tam, oto tu. Nie chodźcie, ani się tam nie udawajcie, bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż do drugiego, tak będzie i Syn Człowieczy w owym dniu, w dniu swoim. Lecz przedtem musi wiele wycierpieć i być odrzucony przez to pokolenie, a jak było za dni Noego, tak będzie za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się, za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastąpił potop i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali, a w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Jeśli kto w owym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu, niech nie schodzi na dół, aby je zabrać. A kto będzie na polu podobnie, niechaj nie wraca. Wspomnijcie żonę Lota. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je. A kto je utraci, odzyska je. Powiadam wam, tej nocy dwaj będą na jednym łożu. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie mleć będą w jednym miejscu. Jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. A odpowiadając, mówią do niego, gdzie, panie? On zaś rzekł do nich, gdzie jest padlina, tam zlatują się i sępy. Tutaj Jezus wspomina. Wspomina tą przeszłą historię. Wspomina czasy Noego, wspomina czasy Lota, ostrzega i mówi o tym, że przyjdzie taki czas, chociaż on jeszcze nie był uwielbiony, jeszcze nie odszedł do chwały, był tutaj na ziemi z uczniami i mówił też do uczniów i do faryzeuszów o tym, ale oni nie brali tego do serca, że przyjdzie ten czas, że Bóg tak jak wyrwał tego Lota z tego ognia, siarki i dymu, tak samo jak Noego i jego rodzinę uratował, tak samo będzie uratowany Kościół. Ci, którzy polegają na nim, nie doznają tego, co będzie działo się tutaj na ziemi. Bo ziemia, jak wiemy, ta jest przeznaczona na spalenie. Tak jak była spalona Sodoma i Gomora, tak samo będzie spalona ziemia. Wielu ludzi wierzących nie wierzy w to. Bardzo takich dużo jest, którzy w to nie wierzą i mówią, że będzie ziemia odnowiona, nie będzie spalona. Ale Piotr wyraźnie w swoim liście mówi, że będzie spalony. I te niebiosa i ziemia z trzaskiem przeminą. Wszystko to zniknie z powierzchni ziemi. A dlaczego? Z powodu bezbożnych ludzi. Ale widzimy, że będzie garstka, którzy będą uratowani. Dlaczego? Dlatego, że zaufali Bogu. To dla nas to jest wielka radość i szczęście. Jezus nieraz mówił, jak przyjdzie ten czas, to podnieście swoje głowy do góry, tak jak orły, cieszcie się, bo przyszedł ten czas Bożego nawiedzenia. Was Bóg przeznaczył do życia wiecznego, do wieczności z Nim. Jezus w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale od 31 wiersza mówi takie słowa. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział od 35 wiersza. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie. Ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Albowiem jak było za dni Noego, tak będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli, pili, żenili się, za mąż wychodzili aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop. I zniósł wszystkich, tam będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił na czeladzie swoją, aby im dawał pokarm we właściwej porze? Szczęśliwy mu sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawię go nad całym mieniem swoim, jeśli by zaś ów sługa zły rzekł sercu swoim, Pan mój zleka z przyjściem i zacząłby bić współsługi swoje, jeśli pić z pijakami przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna i usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Tutaj z jednej strony jest wielka obietnica Boża, która ma się wypełnić w przyszłości. I ta obietnica jest przygotowana dla tych, którzy czuwają, którzy polegają na Bogu, którzy trwają w wierze. I też przypomina Jezus o tym, że trzeba czuwać, żeby nie zasypiać, żeby nie zwątpić i pójść w ten grzeszny świat, bo przyjdzie czas, że jeżeli człowiek odszedł od Boga, jak to napisane jest, to też spotka jego wyznaczony los z bezbożnikami i gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. Niektórzy mówią, że nie będzie. Nie będzie tego cierpienia ludzkiego. Że ludzie będą unicestwieni. A tutaj jest napisane, że tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. To nie będzie tak, że Bóg unicestwi, koniec na tym. U Boga jest sprawiedliwy Boży sąd. Dlatego, że nawet nie oszczędził swojego Syna, ale skazał Go na śmierć krzyżową. Po co? Po to, żeby uratować ludzi. A ludzie sobie drwią z tego i mówią, to wszystko nieprawda. Tak niektórzy ludzie mi mówią. Ale my jesteśmy pewni tego, że to jest prawda, bo doświadczyliśmy tej Bożej łaski, miłości na swoim ciele i dalej doświadczamy. Przeczytam jeszcze z listu Piotra to, co mówiłem, a teraz chcę jeszcze przeczytać z drugiego listu Piotra, z drugiego rozdziału od 5 wiersza. Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie 8 wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożny. Miasta Sodomy i Gomory spalił do cna i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne. Natomiast wyrwał sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników. Gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich i trapił się w tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania. Szczególnie zaś tych, którzy oddają się niecnym pożądliwościom cielesnym, a zwierzchnościami pogardzają, zuchwali, zarozumiali, nie lękają się nawet bluźnić przeciw mocom niebieskim. Chociaż aniołowie siłą i mocą są więksi od nich, nie wydają na nich przed Panem wyroku potępienia. Lecz oni jak nierozumne zwierzęta, które z natury są po to, by je łapano i zabijano, bluźnią temu, czego nie znają. To też zginą jak one. Poniosą karę za nieprawość. Oddawanie się w dzień rozpuści uważają za rozkosz, gdy współbiesiadują z wami, są zakałą i hańbą, ponieważ nurzają się w swoich pożądliwościach. Oczy ich wypatrują tylko cudzołożnic. Nigdy im nie dość grzechu. Nęcą dusze słabe. Serce mają wyćwiczone w chciwości. Synowie przekleństwa. Wielu wykładowców mówi o tym, żeby Piotr nie potwierdził tego, że Lot był człowiekiem sprawiedliwym, nikt by o nim nawet nie pomyślał. Ale tutaj widzimy, że Piotr o tym wiedział, dlatego że otrzymał to poznanie od samego Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Jezus wspominał, jak widzimy, o tych czasach Lota, o czasach Noego, a tutaj Piotr potwierdza, że Lot był mimo wszystko człowiekiem sprawiedliwym, chociaż mieszkał wśród tych bezbożnych i grzesznych ludzi. I to jest dla nas też przykład do tego, że mimo to, że wśród nas są tacy źli ludzie, jak tutaj mówi Pismo Święte, my mamy być wiernym świadectwem i kroczyć tą drogą wiary i trwać w Jezusie Chrystusie. I jeszcze Piotr dalej mówi w drugim swoim liście od trzeci rozdział od trzeciego wiersza czytamy. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swoich własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym, przeaczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody przez wodę powstała mocą Słowa Bożego. Przez co świat ówczesny, zalany wodą, zginął, ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno umiłowanie nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do opamiętania, a dzień Pański nadejdzie. Jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją i ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przed umiłowaniem oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy, bez nagany, pokoju. Te słowa są podważane, Piotr. Jak już mówiłem, ludzie nie wierzą w to, że Bóg zniszczy ten wszechświat cały, tą galaktykę, w której my żyjemy. Ziemia zostanie spalona i tutaj mało tego, niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Bóg przygotował nam nowe miejsce, nowe niebo i nową ziemię. A niektórzy twierdzą, to nieprawda. Ta ziemia dalej pozostanie. Tu życie na ziemi będzie trwało cały czas. I nigdy się nie skończy. To w takim razie to Słowo Boże trzeba wyciąć z Pisma Świętego. Odrzucić? Nie. To jest prawda Boża, która mówi nam o tym sprawiedliwym Bożym sądzie, żebyśmy pilnowali swego życia duchowego, trwali w Bożej łasce, miłości i pokoju, byliśmy bez nagany i bez skazy. Jeszcze na zakończenie przeczytam z objawienia świętego Jana z 3 rozdziału od 1 wiersza. Objawienie świętego Jana, 3 rozdział od 1 wiersza. A do anioła zboru w Sardes napisz, to mówi ten, który ma 7 duchów bożych i 7 gwiazd. Znam uczynki twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, strzeż tego. I upamiętaj się, jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godziny cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do zboru. Tak więc widzimy, że tutaj do przełożonego zboru w Sardes sam Jezus, który przemawiał, tutaj mówi, Duch do zboru mówi, dla Jana, który to zapisał jako ostrzeżenie w tamtych czasach. Ale to ostrzeżenie jest i dla nas ważne, żebyśmy pilnowali swojej drogi duchowej i żebyśmy tutaj do końca byli wierni i posłuszni woli Bożej, a będziemy mieli to obiecane dziedzictwo w Bożym Królestwie wraz z Jezusem Chrystusem.